Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Adam Niedzielski zostanie nowym ministrem zdrowia, a Zbigniew Rau nowym ministrem spraw zagranicznych, poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Oficjalne powołania nastąpią jeszcze przed planowaną na jesień rekonstrukcją rządu.
Na konferencji prasowej premier zapewnił, że Łukasz Szumowski, który zrezygnował we wtorek z funkcji ministra, dobrze przygotował resort zdrowia na drugą falę epidemii.
Jego nowe propozycje będzie wdrażał doktor nauk ekonomicznych Adam Niedzielski, powiedział Mateusz Morawiecki.
Pan Adam Niedzielski przez wiele lat pracuje w różnych obszarach administracji publicznej. Wiele lat temu zbierał to doświadczenie w Ministerstwie Finansów, potem w NIK-u, potem w innych ministerstwach, w tym w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także w ZUS-ie. Wreszcie od 2 lat mniej więcej pełni funkcję szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoba, której bardzo potrzebujemy, dlatego że służba zdrowia w nadchodzących miesiącach, kwartałach będzie w tym lepszym stanie mogła przetrwać drugą falę koronawirusa, im bardziej będziemy zmodernizowani, zdigitalizowani.
W czwartek z funkcji szefa resortu dyplomacji ustąpił Jacek Czaputowicz. Premier Mateusz Morawiecki przyjął jego dymisję i poinformował, że następcą tego ministra będzie prawnik, profesor doktor habilitowany Zbigniew Rau.
Szef rządu zaznaczył, że kandydatura dotychczasowego szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych była konsultowana z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.
Pan profesor Zbigniew Rau sprawami zagranicznymi zajmuje się teraz. Bardzo wiele lat swojego życia zawodowego poświęcił na sprawy związane z tematyką zagraniczną, prawem. Jest profesorem prawa, zajmuje się tematyką i transatlantycką, ma ogromne doświadczenie na polu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale także ma ogromne zainteresowania gospodarcze czy europejskie.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że powołanie 2 nowych ministrów nastąpi w najbliższym możliwym czasie z formalnego punktu widzenia.
Szef rządu dziękował też odchodzącym ministrom Łukaszowi Szumowskiemu i Jackowi Czaputowiczowi.
Za 2,5 roku dobrego współdziałania dotychczasowemu szefowi polskiej dyplomacji podziękował także podczas rozmowy prezydent Andrzej Duda.
Rząd przyjął w czwartek projekt nowelizacji budżetu na 2020 rok. Założono w nim, że deficyt wyniesie 109 miliardów 300 milionów złotych wobec zakładanego wcześniej zerowego deficytu. Dochody budżetu państwa mają wynieść 398 miliardów 700 milionów złotych, a wydatki 508 miliardów złotych.
Rząd przewiduje, że PKB obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 rok.
Doktor Grzegorz Piątkowski, ekonomista, zauważa, że Polska ma szczęście, ponieważ wchodzi w kryzys ekonomiczny i epidemiczny z bardzo dobrą podstawą za ubiegły rok. Podkreśla, że trzeba dążyć do zlikwidowania deficytu.
To znaczy ze zrównoważonym budżetem, z dobrym stanem finansów publicznych, z niskim bezrobociem. Natomiast niestety budżet ten znowelizowany oczywiście jest budżetem deficytowym. Są to wyjątkowe okoliczności, natomiast trzeba dążyć do tego, aby jak najszybciej ten deficyt został zlikwidowany, aby przede wszystkim nie podnosić podatków, aby umożliwić przedsiębiorcom, szczególnie z sektora małych i średnich, czyli takich zwykłych ludzi, którzy są wokół nas, aby umożliwić im odbicie się ekonomiczne, bo to oczywiście będzie skutkowało jak najlepszym wynikiem budżetowym dla całego kraju.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zwracają uwagę, że wydatki zwiększone dzięki nowelizacji będą miały charakter głównie prorozwojowy. Popłyną nie tylko na inwestycje publiczne jak drogi czy koleje, ale również na obronność i sprawy wewnętrzne.
W Warszawie odbyła się manifestacja poszkodowanych obligatariuszy GetBack.
Uczestnicy protestu wyrażali sprzeciw wobec przedwczesnego zakończenia prokuratorskiego śledztwa w sprawie afery dotyczącej spółki.
Sprzeciw spowodowały medialne doniesienia, według których jeszcze w tym roku śledczy mieliby skierować do sądu pierwszy akt oskarżenia.
Pokrzywdzeni w aferze GetBack wskazywali, że jest na to za wcześnie. Uzasadniali to brakiem przesłuchania m.in. właściciela Idea Banku, jako świadka.
Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, zwrócił uwagę, że do tej pory prokuratura nie zabezpieczyła też kont spółki.
GetBack ma 40 kont na białej liście, to jest informacja jawna, prowadzone przez Ministerstwo Finansów. Do dnia dzisiejszego, gdzie są zabezpieczenia majątkowe dla 9 tysięcy rodzin w Polsce? Na kontach spółek. Czyli co, można założyć spółkę, wziąć prezesa i po prostu później obracać miliardami, a prokurator postawi mu zarzuty za działanie na szkodę tejże spółki? Czyż to jest absurd jakiś, że dalej spółki są w naszej sprawie pokrzywdzone? Dlaczego GetBack ma status pokrzywdzonego? On nie jest pokrzywdzony, bo środki, które były wyciągane z kieszeni obywateli, trafiały na konta GetBack i GetBack nie miał żadnej podstawy prawnej nimi obracać, dlatego że formularze nabycia obligacji są sfałszowane i już są pierwsze zarzuty w tej chwili postawione. Na jakiej podstawie te pieniądze są w obrocie gospodarczym tak zwane przeprane? Jak to jest możliwe?
Po zakończeniu manifestacji prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie GetBacku spotkali się z 5 osobami reprezentującymi pokrzywdzonych.
Afera GetBack wybuchła w kwietniu 2018 roku i pod koniec tego miesiąca prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach.
A pokrzywdzonych jest około 10 tysięcy obligatariuszy, którzy do dziś nie odzyskali swoich pieniędzy. Straty w skali całego kraju szacuje się na 2 miliardy złotych.
Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało liczbę miast i powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami.
Restrykcje są związane z dużym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w tych regionach i będą obowiązywać od piątku.
W strefie czerwonej z największymi rygorami znalazło się 7 powiatów: Nowosądecki, Nowy Sącz, Nowotarski, Wieluński, Rybnicki, Rybnik oraz Lipski.
Obostrzeniami strefy żółtej objętych zostało 12 powiatów: Tatrzański, Pszczyński, Ostrzeszowski, Ostrowski, Pajęczański, Łowicki, Przemyski, Jarosławski, Radziejowski, a także Biała Podlaska, Ruda Śląska i Żory.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że bardzo blisko kategorii żółtej są Kraków, Katowice i Koszalin.
To wszystko zależy od tego, jaka będzie w następnym tygodniu dynamika tych nowych zakażeń. No widzicie Państwo, że niektóre powiaty wychodzą ze strefy czerwonej, niektóre bezpośrednio z zielonej trafiają do czerwonej. No myślę, że tu powinniśmy być bardzo uczuleni na to, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy, mogą spotkać każde miejsce w kraju. My posiłkujemy się danymi, które do nas spływają. Jeżeli będzie taka potrzeba, każde miasto w kraju może znaleźć się w kategorii żółtej lub czerwonej.
Wiceszef resortu zdrowia powiedział też, że obecnie w Polsce mamy raczej liczne, ale rozproszone ogniska zakażeń koronawirusem, które najczęściej pochodzą z imprez rodzinnych lub wesel. Tylko w piątek Ministerstwo Zdrowia odnotowało 767 nowych zakażeń koronawirusem i 12 zgonów.
Dodatkowe obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych mają zahamować rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Rygory dotyczą zasad bezpieczeństwa, higieny oraz zachowania dystansu w przestrzeni publicznej.
Niemiecki Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży odebrał Polce, katoliczce, 2 małoletnich dzieci. Rozdzielił je i oddał w opiekę muzułmańskim rodzinom. W piątek sąd w Lemgo w Niemczech zdecyduje, czy dzieci wrócą do matki.
Sprawa sięga 2018 roku, kiedy Polka zgłosiła się do Urzędu Socjalnego z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania dla jej rodziny.
Jugendamt zdecydował jednak najpierw odebrać jej półrocznego wówczas synka, a potem również i córkę. Dzieci trafiły do 2 tureckich rodzin.
Niemiecki urząd zezwolił jedynie na minimalny kontakt matki z dziećmi. Kobieta twierdzi, że są one źle traktowane.
Sprawę od kwietnia zna Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceszef tego resortu Michał Wójcik przyznał, że to na jego prośbę konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech będzie uczestniczył w piątkowej rozprawie sądowej.
Sprawa jest dosyć skomplikowana. To nie jest tak, jak niektóre media przedstawiają, że jest czarno-biała, nie budząca żadnych wątpliwości. No, są pewne wątpliwości, ale to już nie do mnie należy ocena, tylko do sądu. Natomiast z całą pewnością my będziemy walczyli o dobro dzieci. Dobro dzieci polega na tym, że się nie narusza ich tożsamości, że się nie rozdziela rodzeństwa, że się pielęgnuje pewne wartości, jeżeli chodzi o kulturę, język, o religię. To wszystko będzie rozstrzygane przez sąd niemiecki, bo sądy niemieckie mają jurysdykcję, a nie sąd polski. Natomiast chcę powiedzieć, że tą sprawę bardzo dokładnie, bardzo ściśle monitorujemy. I państwo państwo polskie będzie reprezentowane przez konsula w czasie tego postępowania.
Również z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości od 2022 roku będą obowiązywać zmiany przepisów dotyczące uwzględniania tożsamości dzieci przy podejmowaniu przez sądy Unii decyzji w ich sprawach. Obecnie sąd niemiecki nie jest związany tą zasadą.
Z Polski wyruszyła pierwsza transza pomocy humanitarnej dla Libanu. Transport zorganizowała polska sekcja papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Do Libanu trafią środki higieniczne oraz żywność.
Do Libanu dotrą m.in. środki czystości, płyny do dezynfekcji, leki i ubrania. Pomoc otrzymają najbardziej potrzebujące rodziny w Bejrucie.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wskazał, że sytuacja w Libanie jest zła od kilku miesięcy. Dodał, że pogorszył ją ostatni wybuch w bejruckim porcie.
Dramat ekonomiczny w Libanie trwa już ponad rok. Olbrzymia inflacja, brak miejsc pracy. Pamiętajmy, że ten mały kraj, który ma 4,5 miliona mieszkańców, przyjął do siebie około 2 milionów uchodźców z Syrii i 800 tysięcy Palestyńczyków. To obrazuje, jak dramatyczna jest tam sytuacja. Do tego doszedł ten wybuch, ludzie tracą pracę, inflacja spowodowała to, że ich wartość nabywcza pieniądza spadła 7-krotnie. Ludzie tracą mieszkania. Jako Polska chcemy okazać się solidarni, tak jak byliśmy solidarni z Irakiem, jak byliśmy i jesteśmy solidarni z Syrią. Te ulice Bejrutu, które spłynęły krwią, otworzyły nasze serca i nasze kieszenie, żeby pomóc tym biednym ludziom.
Kolejny transport z pomocą humanitarną dla Libanu ma wyruszyć z Polski 4 września. Tym razem do mieszkańców tego kraju trafi suchy prowiant, mleko w proszku, makarony, cukier oraz ryż.
Szczegółowe informacje w sprawie pomocy są dostępne na stronie papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu rozpoczęła się w czwartek kolejna edycja wakacyjnych warsztatów dla młodzieży Nowe widnokręgi zrozumieć media.
Wydarzenie zainaugurowały warsztaty muzyczne. W piątek rozpoczną się m.in. warsztaty dziennikarskie, informatyczne, taneczne, a także z zakresu dyplomacji czy pielęgniarstwa.
Codziennie młodzież będzie gromadzić się także na Eucharystii. Uczelnia jest przygotowana na uczestników warsztatów. Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego ze względu na czas pandemii koronawirusa. O szczegółach mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej.
Są mniejsze grupy, które podlegają poszczególnym wychowawcom. Są odstępy pomiędzy osobami w salach. Każda sala ma bardzo dokładnie wyznaczone, ile osób do tej sali się może zmieścić. Tak samo jest na stołówce. Muszą być miejsca odstępu, musi być dezynfekowanie stolików po każdym posiłku przed kolejną grupą. Także te wszystkie zasady bezpieczeństwa są zapewnione. Oprócz tego na miejscu jest pielęgniarka, która będzie tutaj szczególnie dbać o zdrowie uczestników. Mamy nadzieję, że nie będzie tu żadnych niespodzianek przykrych zdrowotnych w czasie tego pobytu, bo na razie humory dopisują i wszyscy się nastawiają, że warsztaty będą bardzo ciekawe.
Wakacyjne warsztaty dla młodzieży potrwają do niedzieli. Zajęcia w toruńskiej uczelni są cykliczne i odbywają się 2 razy w roku.
Warsztaty są organizowane ze środków przekazanych w ramach 1% podatku dochodowego na Fundację Nasza Przyszłość.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.